chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Szymon Jabłoński. Witam cię.
Dzień dobry, cześć.
Szymon Jabłoński, niegdyś kierujący działalnością Solidarności Walczącej w Poznaniu.
Przez chwilę, proszę tego dodać.
Przez chwilę, kiedy zamknięto Macieja Frankiewicza i Szymona Łukasiewicza, innych członków władz Solidarności Walczącej. Poza tym instruktor karate. Popularność karate w latach 80. to pamiętają ci, co byli wówczas dzieciakami, tak jak ja. Był film Wejście Smoka, film Dynamiczne Pięści. Wszystkie dzieciaki chciały być karatekami. Kolega z dwóch patyków i kawałka sznurka zrobił sobie coś, co nazwał Monczako. Tak mówiliśmy na Nunczako wówczas. Twoja droga do walki z komuną szła przez karate. Klub Feniks w Poznaniu i karatecy w Solidarności Walczącej. Historia, o której każdy coś tam w Poznaniu słyszał, a dzisiaj chcemy tą opowieść przedstawić tak, jak to było. Jak ty zainteresowałeś się karate?
Tak, jak to było naprawdę.
Tak.
Dobra, jak ja się zainteresowałem karate? Ja kiedyś trenowałem szermielkę jako dziecko. Bardzo fajny sport, polecam dla młodych. Ale przyszedł taki okres, że miałem kolegów, którzy zaczęli trenować karate. I to mnie tak zafascynowało, bo to było zupełnie coś innego niż wszyscy, niż nawet ta szermierka, która i tak była egzotyczna, to karate było już zupełnie z innej planety wtedy. I te białe kimona, pasy kolorowe i postanowiłem zacząć. I zapisałem się, to może zupełnie złe powiedzenie, bo wtedy nie można się było zapisać. Wtedy trzeba było szukać koneksji, żeby się dostać tam. I ja takie koneksje znalazłem, bo miałem takiego kolegę od dzieciństwa, Adama Szatkowskiego, który znał innych, którzy tam byli. I on pomógł mi dostać się do tego elitarnego wtedy w Poznaniu grona adeptów karate, bo to wtedy byliśmy adeptami, dopiero zaczynaliśmy.
Który to był rok?
Oj, 76 albo 77. 1976. Byłeś już na świecie?
Byłem, miałem 4 latka, jeszcze karate mogłem trenować najwyżej na kolegach w piaskownicy.
To było wtedy.
A jest zdjęcie, na którym wy trenujecie i cały pełny stary rynek dzieciaków, młodzieży, która myśli tylko o tym. To był jakiś inny rodzaj popularności niż, nie wiem, dzisiaj popularność MMA. Jak to było?
Ja myślę, że to w ogóle nie można porównywać, bo myśmy nasze pokazy, tak jak na tym zdjęciu widzisz, tam był cały stary rynek, albo przynajmniej duża jego część była wypełniona młodymi ludźmi. Myśmy na scenie, to były lata 70., już nie wiem, czy to był 78 czy 9 rok, dawaliśmy pokaz i głowa przy głowie, pokażesz to zdjęcie, mam nadzieję, więc tak każdy będzie widział. I taka była właśnie, taka była ta popularność, że ale to dopiero, to było jeszcze później trochę, bo jak ja zaczynałem trenować, to nie było takie tak popularne. To się gdzieniegdzie słyszało. Ja w momencie, jak przed film
Wejście Smoka,
to ja już byłem doświadczonym zawodnikiem. Ja już myśmy tak patrzyli, to nie my.
Robiłem to wcześniej, zanim to było popularne.
Tak. I my nie weszliśmy na tej fali, tylko my to byliśmy, wcześniej my zupełnie co innego. Ale tak po prostu było, tak się ułożyło nasze życie, że mieliśmy to szczęście wtedy. Wspomnę to nazwisko, bo to jest już świętej pamięci Grzegorz Ilukowicz. On zakładał karate w Poznaniu i dzięki niemu mogliśmy ćwiczyć, mogliśmy się zapisać do klubów. On wtedy, pamiętam, jak mi mówił, masz 18 lat, miałem wtedy, dobrze, to możesz ćwiczyć. Promował mnie, przedstawił mnie Przemkowi kolega, który już ćwiczył i no więc taka formalność to się odbyła, że mam 18 lat, dobra, to możesz. Później mi pozwolił po roku, jak już rokowałem coś i byłem w miarę dobry, to Przemko mnie wziął na bok i mów mi Przemo, bo no i tak. No a ostatnio byłem na jego pogrzebie, już jest świętej pamięci, no takie życie.
Wspomnienia z tamtych czasów, to ty jesteś jak pułkownik Michał Wołodyjowski, nikczemnego wzrostu. Jak to się...
Ja jestem średniego wzrostu.
My jako dzieciaki, to było u nas później przemieszane, bo z jednej strony czytaliśmy trylogię, jak to wtedy u dzieciaków, zresztą od XIX wieku dzieciaki w Polsce czytają trylogię i nam się mieszało to te młynki wywijane przez Michała Wołodyjowskiego z tym Mączako, jak mówiliśmy.
Ja tak potrafiłem wymiatać nogami, że tak powiem, bo przy moim, jak to określiłeś, nikczemnym wzroście, gdzie zaprotestowałem.
Będę uciekać po programie.
Nie, ja już nie potrafię tego. Już mam 60 parę lat, więc nie uciekaj. W każdym bądź razie potrafiłem, tak jak niektórzy nunczaku, to ja tak nogami potrafiłem wywijać. Oczywiście po wielu, wielu latach ćwiczeń systematycznych i ciężkich, w treningach.
Jak to było możliwe, że w tym świecie karate pojawił się antykomunizm, który zaprowadził cię później do Solidarności Walczącej i grupę kolegów, która w początkach tej Solidarności Walczącej stanowiła większość wówczas bardzo niewielkiego składu tej organizacji. Jak ja to pamiętam z tej wczesnej podstawówki, no to im kto był bardziej bojowy, im kto był bardziej zadziorny, czasami nie zawsze pozostający w zgodzie z prawem, to karate to było coś. No, ty trenujesz karate, to tu dziewczyny podziwiają. Tak to było wtedy. Ja to tak pamiętam jako dzieciak.
Na bramce stoję, nikogo się nie boję. Ja jestem King Bruce Lee, karate mistrz.
Z mojego punktu widzenia to inaczej wyglądało, bo tak ożeniłem się, jak miałem 40 parę lat, więc to z dziewczynami nie miało nic wspólnego, ale pomijając to antykomunizm, o który zapytałeś, to wydaje mi się, że wtedy był powszechny. To nie było tak, że karatecy byli antykomunistami, tylko moi koledzy w technikum, do którego chodziłem, byli antykomunistami. Moi koledzy na studiach, z którymi studiowałem, przynajmniej w większości, to trzeba zaznaczyć, byli antykomunistami. I tak po prostu było. To były takie czasy, że komuna wtedy była spalona i tyle. Nie, tak było.
Rzeczywistość PRL-u i karate Shotokan, jakaś Japonia gdzieś tutaj się pojawia. Jak to się stało i jak to działało na was wtedy?
Dwa różne światy. Wtedy po prostu szara rzeczywistość komuny, która ona równała wszystkich. My byliśmy wszyscy równi. Nie mieliśmy nic po prostu jako młodzież i dlatego nas tak zjednoczyło karate, bo je mieliśmy. I dlatego ta grupa, w której ja byłem, była bardzo nastawiona na trening. Później jeden z moich kolegów został mistrzem świata w karate Shotokan, także że to właśnie szedł właściwą drogą. On wprawdzie nie był w SW, ale poszedł drogą karate. Ja myślę, że byli też inni, którzy być może by osiągnęli mniejsze sukcesy, ale byliśmy potencjał mieliśmy duży, każdy poszedł inną drogą.
Gerard Kowalski, tak nazywał się szef klubu waszego. Dzisiaj siedzi w Brukseli.
Nie siedzi, mieszka.
Nie siedzi, chociaż to też się karatekom zdarzało niekiedy. Były na pewno próby jakieś kontrolowania tego, tak jak każdej dziedziny. System totalitarny każdą dziedzinę musiał kontrolować. Z drugiej strony zdarzało się to z tym, o czym mówisz, że ten antykomunizm był masowy. To w wielu dziedzinach sportu się pojawia taka opowieść. Ja pamiętam opowieści mojego teścia świętej pamięci, który mówił o podnoszeniu ciężarów i o nastrojach wśród sportowców, które się całkiem rozmijały z myśleniem działaczy sportowych. Jak to z wami było?
Ja myślę, że w latach 70., w których ja zacząłem trenować, nie było tak źle. Po prostu byliśmy sobie przy TKKF-ie, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, bo to pewnie mało kto pamięta już, jak ten skrót rozszyfrować. I nie mieliśmy żadnych problemów. Tam sobie chodziliśmy, trenowaliśmy, wynajmowaliśmy salę i wszystko było okej. Dopiero jak się zaczął najpierw wybuch Solidarności, a w zasadzie jeszcze nie wtedy, tylko później, jak wprowadzono stan wojenny, a dopiero jeszcze później, jak my przystąpiliśmy do Solidarności Walczącej, to zaczęły się problemy. Ale i tak te treningi ciągle mieliśmy, bo to muszę obiektywnie powiedzieć, że nie było siły na nas, po prostu mieliśmy gdzieś tam układy z dyrektorami szkół, tu wynajmowaliśmy, tam wynajmowaliśmy i to się działo. Owszem, mieliśmy propozycję, zarejestruję wam klub i będziecie mieli spokój i dajcie spokój z tą sam Solidarnością Walczącą czy z działalnością wywrotową, czy jaką tamkolwiek, jak ją nazwać. Ale to dopiero później, a w tamtych czasach no to tak było. No, były inne stowarzyszenia, Taekwondo, Kyokushinkai Karate. To wszystko jakoś tam działało i można powiedzieć, że ta komuna się gdzieś tam przypatrywała, może mieli swoich ludzi. Było i działało.
83 rok, stan wojenny trwa. Ty wtedy angażujesz się jako młody chłopak, 24-letni bodajże, tak?
To młody.
Młody w działalność opozycyjną. Maciej Frankiewicz i Szymon Łukasiewicz tworzą Solidarność Walczącą. Ty myślisz, że to jest jakaś potężna struktura? Struktura potężna nie była, bo oni tylko dwaj byli, tak? Jak rozumiem, zaprzysiężeni wówczas Solidarności Walczącej. Było dużo współpracowników i ty ściągasz członków klubu Karate Fenix, wtedy mając brązowy pas, tak? W działalność...
Ja już chyba miałem czarny.
Już miałeś czarny pas wtedy, czyli najwyżej, tak?
Nie najwyżej, bo tych czarnych jest 10.
Aha.
No, ale czarny, tak.
Wciągasz ich w Solidarność Walczącą.
Przepraszam, no. Brązowy, bo wtedy jeszcze był Gerlard, tak, to jeszcze byłem brązowy.
Aha.
Pierwszy kilo.
Jak to było? Jak to było możliwe, że ludzie w to się zaangażowali? Dlaczego tego chcieli? Wcześniej były jakieś informacje o awanturach politycznych wywoływanych przez karateków, którzy gdzieś mieli spalić jakieś czerwone flagi. Jak to było?
Mieliśmy... wszystko się zaczęło, jak się zaczęła Solidarność. Bo to jest początek wszystkiego. I jak się zaczęła Solidarność, czyli było zupełnie, był karnawał. Było inne patrzenie na świat, na życie. Myśmy też tak patrzyli. I jeździliśmy na obozy letnie. No to organizowaliśmy, chodziliśmy w niedzielę na mszę świętą. Mieliśmy kolegę, który strasznie jąkał, ale jak grał na gitarze, to pięknie śpiewał i śpiewał patriotyczne piosenki i takie pieśni, bo on to tak potrafił. W czasie mszy mieliśmy zgodę księdza i ludzie po mszy płakali. I to były takie epizody owocowe, obozowe. Później jak już wybuchł ten stan wojenny, jak się zaczął, to myśmy się zebrali i szukaliśmy, co możemy zrobić. Co możemy zrobić, bo poglądy mieliśmy, tak jak powiedziałem, od dziecka, od mogę powiedzieć, ja to z mlekiem matki wyssałem, chociaż jesteśmy podejrzani o zupełnie inne poglądy, że z mlekiem matki A ja miałem właśnie takie, że antykomunizm miałem wyssany z mlekiem matki i mieliśmy taki plan, żeby coś robić. Nie wiedzieliśmy jeszcze co, no to jak pierwsze zebranie zrobiliśmy, to zrobiliśmy składkę na internowanych. Zanieśliśmy pieniądze do Dominikanów. Już była jakaś ulga na duszy, że jesteśmy po tej właściwej stronie. No także jak przyszła do mnie wiadomość, że ktoś tam szuka ludzi do kolportażu i druku, no to od razu ja. To mi się wydawało naturalne. Jeszcze muszę dodać, bo ja tego nigdy nie mówiłem, ale to było... To wywarło na mnie duże piętno, jak się dowiedziałem, że pani Kubasiewicz, działaczka z Gdańska, dostała, nie pamiętam, 8 albo 10 lat wyrok więzienia. I wtedy sobie pomyślałem, kurde, ja młody chłopak wysportowany, zdolny do poświęceń i ja siedzę sobie w domu, a ona siedzi w więzieniu za mnie. Więc wydawało mi się to, że no szukały tej możliwości. No i tak się złożyło, że ją znalazłem.
Jak wyglądała wasza działalność, kiedy trafiliście do Solidarności Walczącej?
Najpierw Maciej przyszedł do mnie, złożyłem przysięgę w obecności Macieja i Szymona. I jeszcze nijak. Za chwilę mówię, no słuchaj, mam jeszcze tego. Oni też chcą. I oni złożyli. I nagle staliśmy się, co ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, ale staliśmy się już taką organizacją, gdzie można było zrobić ludzi od druku, od kolportażu, od innych rzeczy. No i wtedy mieliśmy różne lokale. Ci ludzie wnieśli ze sobą różne możliwości. Pamiętam na przykład, kolega mieszkał na stacji u swojej cioci. I myśmy tam wjeżdżali z powielaczem do tego pokoju, który on wynajmował u cioci. Ciocia siedziała obok i nic nie wiedziała. Myśmy włączali powielacz, drukowaliśmy numer, paliliśmy wszystko w piecu, który był. Ktoś tam zabierał, już nie pamiętam, czy to ja, czy ktoś inny, zabierał nakład naszego pisma. Wychodziliśmy, i tak wyglądało. Partyzantka totalna, zupełnie z dnia na dzień różne możliwości dobierane z dnia na dzień praktycznie. Nie było to jeszcze tak, że jak później do tego doszliśmy, że mieliśmy swoje lokale, drukarnie, każdy był odpowiedzialny za coś, ale początki były takie.
Kiedy był w wywiadzie z chuliganem Radosław Majszak, zresztą późniejszy szef Stowarzyszenia Kibiców Lecha Poznań, opowiadał, jak po treningu był gdzieś spisywany na Rynku Jerzyckim, zaglądano mu do torby, miał tam kimono do karate, a tłumaczył milicjantom, że to jest strój kucharza, bo on jest kucharzem. Tak się to tłumaczyło. Czyli jakaś fama i wiedza służb, że karate jest czymś, co w Poznaniu jest wylęgarnią niewłaściwych postaw, była, tak?
Przy okazji też jestem kibicem Lecha. Było takie wydarzenie, że najpierw działaliśmy i było wszystko miło i przyjemnie, ale przyszedł dzień, gdzie zaczęły się aresztowania. I jednym z takich aresztowanych był mój przyjaciel, którego ja wprowadziłem do Solidarności Walczącej, Darek Andrzejewski. I tak się złożyło, że jego mama pracowała w policji jako sekretarka jakiegoś tam ważnego policjanta. No i jak to się stało, to był alarm w policji. Przylecieli z Warszawy.
Że nawet w rodzinach milicyjnych, tak?
Wszyscy święci
dzieje
z Warszawy.
Się coś złego.
Przepraszam,
tak?
Za tych świętych, ale wszyscy przylecieli z Warszawy z samej góry. I mamę oczywiście na drugi dzień wyrzucili z pracy. Darka zamknęli do aresztu. No i wtedy była panika, że karate już sięgnęło, że SW sięgnęło struktur policji. milicji.
Opisujesz coś takiego, że była kiedyś rewizja, w czasie której znaleziono właśnie te zdjęcia z pokazów karate. Jak na to zareagowali SB-cy?
Przyszli kiedyś i zrobili tą rewizję. I w momencie, jak te zdjęcia, które tutaj są pokazane teraz, tak, to jedno zdjęcie, bo jedno mi zostało z tamtych czasów, ale ich było wiele, ale tam widać, jak na jakiejś scenie, to były lata 70. i tam pokaz, ja z Ryszardem Jabłońskim, moim kolegą, nie kuzynem, tylko kolegą, pokazujemy techniki karate, no i widać tam widownia głowa przy głowie, prawda? Coś niespotykanego w tamtych czasach, nie, normalka. Teraz niespotykanego. I praktycznie rewizja się skończyła. Oni wtedy zajęli się zdjęciami i pokazywali sobie z rąk do rąk, przekazywali te zdjęcia i no, oczywiście skończyła się rewizja, ale mnie zabrali na komendę, na jakąś tam pseudorozmowę.
Czyli ich to w jakimś stopniu też fascynowało, tak? Bo to było pomieszanie fascynacji z obawą, że podziemie szkoli ludzi do bicia się, tak?
Tak. Oni szukali. Później nawet chyba się dowiedziałem, to już po latach, że był jakiś kryptonim, trener. To była sprawa przez SB nadany taki kryptonim śledztwu, które tam prowadzili i w naszych strukturach klubowych. No nic tam się nie doszukali.
Trenował także Piotr Majszak, 19-latek, który zginął w stanie wojennym, zakatowany przez zomowców na Fredry koło kościoła. On trenował was 3 miesiące, tak? Mniej więcej. Jak wspominasz to wydarzenie, jak wy je przeżyliście wówczas?
Ja to bardziej przeżyłem jako... bo nawet nie wiedziałem, że Piotrek u nas trenował wtedy. Dowiedziałem się później oczywiście, ale w tych pierwszych momentach nie wiedziałem, że to jest chłopak z naszego klubu. I byłem oczywiście na pogrzebie, to był szok, tak jak każda ofiara stanu wojennego, tak ją traktowaliśmy, że to zbrodnia komunistyczna. A Piotrek był początkującym, no był chłopakiem zafascynowanym tym samym, co ja wcześniej.
80. lata trafiłeś w pewną obławę na osiedlu Rusa
dzisiejszy. Młody Wilczki.
Na Młody Wilczki obława, tak, to Gerard Kowalski w swoim wspomnieniu mówi, że no było trochę tak jak z tej piosenki Kaczmarskiego Młode Dzikie w gęstwinie wychowane, czy jak to tam brzmi ten fragment.
Skulony w jakiejś ciemnej jamie smaczkiem sobie spał i spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze w tym stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał. Łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń, woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz, goń, i z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy. Obława, obława, na młody wilki obława, te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane.
Jak obława na was wyglądała na osiedlu Rusa na poznańskich Ratajach?
Mieliśmy wynajęte mieszkanie, to było Rusa w budowie, że tak powiem. Już taki budynek gotowy, zamieszkały. Rodzina jakaś wyjechała do Stanów i wynajęła mieszkanie. Szczęśliwymi najemcami byliśmy my. I mieliśmy tam punkt, w którym nagrywaliśmy audycję Solidarności Walczącej. Różne takie rzeczy. Tam jak trzeba było, to się spotykaliśmy. No i Maciej mówi, słuchaj, jest nowy chłopak, Piotrek, zaprzysiężymy go i przeszkolimy w druku. No dobrze, to tak zrobimy. I mówię, no to pojedź po ramki, bo tam nie było w tym. Do innego punktu pojechałem po ramki, ja wtedy miałem malucha takiego, powiedzmy, organizacyjnego. Zatrzymałem się głęboko gdzieś tam w osiedlu. No i idę z tymi ramkami. Wydawało mi się, że wszystko gra, tak jak wiele razy wcześniej. Uważałem się za doświadczonego już konspiratora, bo i nie jeden ogon zgubiłem i rozpoznawałem, że jestem śledzony. No więc jakoś tam wszedłem do tego mieszkania. Rozłożyliśmy na sprzęt. Najpierw nie pamiętam, czy zdążyliśmy Piotrka zaprzysiąc, czy nie. Tego nie jestem w stanie teraz powiedzieć, bo tego powinniśmy zacząć. Ale nagle walenie do drzwi i milicja otwierać. To typowy blok taki osiedlowy, czyli kuchnia i pokoik na jedną stronę i dwa pokoje, ten tak zwany salon i jakaś tam, powiedzmy, sypialnia na drugą stronę. Biegniemy w jedną stronę, stoją tam, myśmy to wtedy mówili, komandosi ZOMO. Biegniemy na drugą, to samo. Spotykamy się w środku, przy drzwiach, tam, gdzie walą. Maciej, on już siedział wtedy dwa albo trzy razy i uciekł też ze dwa razy. Jakaś tam amnestia była w międzyczasie. No tak, dla niego to dzień powszedni, nie? A dla mnie nie. Ja byłem pierwszy raz w takim kotle i nagle słyszę brzęk wybijanej szyby w tym oknie, w tym salonie, w tym oknie balkonowym. I tak, ja mówiłem wtedy, Matka Boska mnie uratowała. Bo coś mnie rzuciło dosłownie do mamy, jak dzwoniłem. Mama mi wypominała, pamiętaj, że mówiłeś mi, że to Matka Boska. A daj Boże, nie wiem. W każdym razie nagle stoję na parapecie, otwieram, próbuję otworzyć. To było tak zamalowane, nie mogłem tego otworzyć, ale szarpnąłem raz, drugi. Wyskoczyłem. Tam zgraja ludzi przed tym, bo no, mieli tam kibiców swoich, nie Lecha. I krzyczył, o tu, ucieka, ucieka. Ja nie wiem, co im tam ci policjanci powiedzieli. Milicjanci, przepraszam, zamowcy. I ja, taka alejka tam, w kierunku budowy. No i szpula, powinienem powiedzieć, po poznańsku. Biegnę w tamtą stronę. Naprawdę, ja wtedy byłem wysportowany. Ja trenowałem 5 razy w tygodniu i jak się dało, bo dużo czasu poświęcenie na GSW, więc biegnę. No oni postanowili mnie gonić polonezem, czy tam Fiatem jakimś tam weszli. No jak dobiegłem do tych już takich terenów budowy, bo za chwilę one były na szczęście, to podjeżdża ten samochód, bo już nie wiem jaki. No wyszli, ale już miałem przewagę i oni jakoś nie chcieli tam za mną biec w te tereny takie budowlane i później dobiegłem do Malty, wzdłuż Malty, do Poznania. No i jakoś, no i się wtedy ukrywałem parę miesięcy. Przeleżałem kilka dni prawie nieprzytomny. To był tak olbrzymi wysiłek, ja sobie nie zdawałem sprawy. Pewnie jakieś rekordy świata może pobiłem, ale niestety nikt nie mierzył czasu.
Zostajesz jako w sumie mało lat jeszcze, kiedy siedzi Maciej Frankiewicz, siedzi Szymon Łukasiewicz, zostajesz kimś, kto kieruje Solidarnością Walczącą w Poznaniu wówczas, tak? Jak to było?
No właśnie tak, że to wszystko, bo to Maciej był uznanym, oczywiście był szefem, on to zakładał i tu nie było dyskusji. Szymon i ja to byliśmy tacy mniej więcej, on się zajmował jednymi sprawami, ja innymi, każdy miał swoje powiązania i działaliśmy razem. No a przyszedł dzień, że aresztowali Szymona i wszystko to zostało jakby na moich barkach. I jeszcze wcześniej, jak Szymon był, bo Maciej był jednym z tych, którzy wyskoczył za mną i jego złapali już. Tylko pierwszemu się udało, bo Maciej się potknął o tam. Kiedyś był taki zwyczaj, że trawniki miały takie łańcuszki.
No tak.
Słupek i 20 centymetrów od ziemi łańcuszek. I to było właśnie, Maciej się o to dał na to złapać. I no więc leżał tam przykuty w pokoju do kaloryferów. drugi kolega też. I no i wtedy zostałem sam. No i o co chodziło? O to chodziło, żeby cokolwiek robić, żebyśmy dali dowód, że istniejemy nadal, że to nie jest żaden sukces, że my żyjemy. I wtedy poprosiłem Włodka Filipka i Jurka Feczkę, żeby objęli redakcję naszego pisma, dwutygodnika. I również, żeby tam wydawać komunikaty pod pseudonimem Stefan Bobrowski, który był pseudonimem szefa struktur poznańskich SW. Maciej to podpisywał wtedy, ale właśnie tym pseudonimem. No, żeby wprowadzić jakieś tam zamieszanie w szeregi służb, które nas ścigały. I
że Stefan Bobrowski jest wciąż na wolności.
Wciąż żyje, nadaje. To mi się udawało lepiej, gorzej. Kilka miesięcy później była amnestia, Maciej wrócił i jakoś nadał nowy pęd.
Wśród tych akcji Solidarności Walczącej taką, którą wielu pamięta, jest Radio Solidarność, ale były także audycje nagrywane w szczególnych miejscach, puszczane na przykład dla więźniów na Młyńskiej. Tak ustawiało się jakiś megafon, który nadawał, no i nagle więźniowie na Młyńskiej, w tym ci polityczni, słuchali tej audycji. Jak to organizowaliście? No bo to było ogromne ryzyko przecież.
To było ryzyko. Najpierwsza nasza akcja to było na konto Radia Solidarność. Radio Solidarność wtedy przeżywało jakiś kryzys, ja nie pamiętam jaki, i przyszła do nas Jaga, która była trochę w SW, trochę w radiu, i mówi Tomek, bo ja wtedy byłem Tomkiem, mówi: Tomek, może byś to nadał? Mówię: dobra, dlaczego nie? Na drugi dzień poprosiłem jeszcze mojego przyjaciela Darka Andrzejewskiego. Poszliśmy na taki rekonesans, skąd to można nadać. No i wyszło nam taki jeden blok. Wtedy myśmy na to mówili wieżowiec. To taki był budynek ośmiopiętrowy naprzeciwko bramy wjazdowej na Młyńską. I tam udało się wejść na dach. Był otwarty, nie było tam kłódki. No i wytypowaliśmy, że tam. I jak już miałem tą tubę, jeszcze napisałem takim czerwonym pisakiem: uwaga, tam nie dotykać, grozi wybuchem, coś takiego. No i weszliśmy tam z Darkiem, zamontowaliśmy to. To tak było zrobione, że taśma, pierwsza część taśmy była pusta. Także jakbyśmy magnetofon włączyli, to mieliśmy kilka minut na zejście i wyjście z tej strefy, powiedzmy, gdzie tam za chwilę może być gorąco. No i tak się stało. I wtedy siedział nasz kolega Łukasz Bednarz, złapany na kolportażu naszych wydawnictw. No i on później opowiadał, że tam całą noc były Solidarność, tam wykrzykiwali, bo to naprawdę było fajne dla nich, dla tych więźniów, że...
Wszyscy więźniowie tak reagowali, tak, nie tylko politycznie.
Nie, no, politycznych było tak, nie było tak wielu, ale to właśnie całe więzienie tam brzmiało, że areszt, bo to był areszt, no.
Jak wspominałeś, kiedy zaczynałeś działać w Solidarności Walczącej, myślałeś, że ta zakonspirowana struktura ma jeszcze jakąś górę ważniejszą. Gdzieś tam nad Maciejem Frankiewiczem są jacyś mityczni oni. W jednej z relacji czytam, że w pewnym momencie Maciej Frankiewicz już po dłuższej współpracy z tobą mówi: nie ma żadnych onych wyżej, to my jesteśmy, to ja i ty jesteśmy.
No tak.
Opisz, bo ty się skarżyłeś podobno na słabą jakość tego druku. Jak to z tym drukiem było, jak wy staraliście się to, w co najbardziej zakazane wtedy robić?
W pewnym momencie przez to, że moi koledzy z klubu karate byli zaangażowani w druk, no to oni swoje pretensje zgłaszali do mnie, a ja do Macieja. No bo to droga służbowa, że tak powiem, albo takie mieli kontakty. I No i mówię, no Maciej, słuchaj, to tego się nie da tak dalej robić, bo u tej cioci tam, gdzie wspominałem na początku ten powielacz, no to się dało raz, dwa, no ale nie można tak wiecznie. No i raz, że to hałasuje tam, no, a dwa, że jest wielkie i słaba jakość. A widziałem już z Wrocławia, przychodziły do nas gazetki piękne na sitodruku i mówię, no róbmy to. Dobra, róbmy, zrób. Mówię, no jak macie, no zrób, no przecież jak chcesz, to zrób. No to mówię, no dobra, to robię. No i nie wiedziałem o tym nic, no ale tak. Nasza koleżanka świętej pamięci Jaga, mówiła Jaga, ona podesłała mi kogoś z plastyków z uczelni. Oni wtedy się uczyli o sitodruku, bo to była jakaś tam metoda artystyczna i mieli wiedzę na ten temat. No więc przyszedł do mnie jakiś tam, jakieś hasło powiedział, ja odpowiedziałem. Wszedł do domu, 2 godziny mi gadał, jak to zrobić. No, że trzeba siatkę odpowiednią, że trzeba emulsję posmarować, że na to trzeba mieć kliszę fotograficzną, na której jest negatyw druku naszego, że to trzeba naświetlić i później wypłukać sitkiem i już jest. I można drukować. Proste?
No, proste. Tak sobie proste.
Proste.
No. Jak się słucha, no?
No, jak się słucha, tak. Jak się słucha, proste. No i no jak powiedział, tak zrobiliśmy. Maciej się zaangażował też, bo zorganizował wszystkie te chemikalia, te siatki, które trzeba było na ramki naciągnąć i tą emulsję.
Wtedy była taka sprawa, o której wspomniał Antoni Macierewicz, to znaczy, że jednym z produktów wykorzystywanych do druku była pasta BHP, a producentem pasty BHP wówczas była firma polonijna Jana Kulczyka. Z tym, więc Macierewicz mówił, że Kulczyk stworzył dla niego warunki do pracy
ja myślę,
podziemnej.
Ja...
Niechcący oczywiście.
Polemizowałbym, my używaliśmy pasty Comfort. Do prania też. To taka pasta była w takich plastikowych puszeczkach, pasta Comfort, ale nie wiem, czy pan Kulczyk miał coś z tym wspólnego, nie wiem. No, naprawdę nie wiem. Głównym teraz problemem było stworzenie tego, kto będzie robił zdjęcia tej kliszy. No bo pisaliśmy, mieliśmy redakcję, oni ładnie napisali teksty. Maciej to złożył w jakąś całość. No i teraz trzeba było zrobić zdjęcie, wywołać kliszę, te klisze załatwić. To moja koleżanka z Namickiewicza z przychodni dawała nam klisze te chirurgiczne, takie, gdzie zdjęcia się robiło. Tam mieliśmy z nią układ. No ale kto zrobi teraz to klisze? No, miałem takiego przyjaciela. Do podstawówki z nim chodziłem. Później karate z nim trenowałem. Cały czas jakiś kontakt był. On był niedaleko mnie mieszkał i wiem, że miał takie poglądy jak ja. Mówię, słuchaj Adaś, może byś się tym zajął. No ale człowieku, przecież ja w życiu nie trzymałem aparatu fotograficznego. No ja mówię, no kurde, no masz być inżynierem, to się naucz. No i nauczył się. Robił piękne rzeczy, po jakimś tam czasie oczywiście, nie? No i zrobił mi tą pierwszą kliszę. Ja poprosiłem kolegę tam takiego ze studiów. Pojechaliśmy na jego działkę gdzieś tam do Tuczna. On poszedł spać. No a ja miałem lampę do naświetlania, ramkę, kliszę, tą emulsję. No i działałem. No i nad ranem, bo to trzeba było później wypłukać tą emulsję nienaświetloną takim deszczykiem. Nad ranem jakieś literki zobaczyłem. Kurde, zwycięstwo. Jest. Pierwszy numer nieczytelny prawie był, ale był. Daliśmy znak, że żyjemy. Drukowaliśmy znaczki dwukolorowe, że piękne pomniejszenia, różne rzeczy robiliśmy. Adam Szatkowski, fotograf nasz, tam trzeba wspomnieć o jego tacie, bo oni mieli małe mieszkanie i na początku było tak, że udostępnili nam Adam jakoś tam z ojcem załatwił, nie wiem nawet jak, no dobrze, gdzieś tam w kuchni to robił. No ale później byśmy coraz więcej, a on to wszystko rozpakowywał, zamykał, chował i to się stało bez sensu, nie? I w pewnym momencie ojciec z pokoju przeniósł się do kuchni, taką kuchnię mieli, że on tam sobie wstawił jakieś łóżko, a w dużym pokoju było nasze studium fotograficzne i było cały czas otwarte.
Gdy tak siedzimy nad bimbrem, ojczyzna nam umiera, gniją w cenach koledzy, wolno się kręci powielacz. Drukujemy ulotki o tym, że jeszcze żyjemy. Grozi nam za to wyrok 10 lat więzienia.
Adam tylko mówi, słuchaj, ja chcę tylko z tobą mieć kontakt. Dobra, to miało. Doszło do tego, że jak po latach już IPN robiliśmy wnioski o odznaczenia, to IPN nam mówi, co to za jeden? Przecież jego tu nigdzie nie ma, żaden w policji nic nie ma, nigdzie nic nie ma. Jego mówię, no ale no nie ma, bo my byliśmy konspiratorami. Potrafiliśmy tak wiele.
Mówił to Jerzy Pietraszko z Solidarności Walczącej Wrocławskiej. Ten, jak mówiono, szalony matematyk z długą brodą.
Tak,
który,
świętej pamięci,
który jeszcze właśnie przed śmiercią był w wywiadzie z chuliganem, mówi, no odznaczani są ci, którzy byli represjonowani, ale co z tymi, co nie dali się złapać?
No tak. No, to właśnie Adaś nie dał się złapać. I kiedyś wychodzę z tego domu, gdzie mieszkał nasz fotograf w studio, i przechodzi Łukasiewicz, Szymon. Ten, no, ważny człowiek w naszych strukturach. I mówi, a co ty, gdzie ty byłeś? Mówi, u Szatkowskiego może byłeś? Mówi, no byłem. Mówi, a to mój kuzyn. No i wyszło, że kuzyni, dwóch bliskich kuzynów, bo to matka Adama i ojciec Szymona, to rodzeństwo, i nie wiedzieli, że jeden drugiemu robi klisze, a ten później wydrukowane kolportuje pisma dalej.
No powiedzmy trochę o tych metodach konspiracji, bo teraz, żeby było efektownie, to niektórzy je porównują do metod Al-Kaidy, że Solidarność Walcząca była jak Al-Kaida. Jak ta struktura wyglądała, że ciężko było ją zinwigilować?
To znaczy to... Nasi koledzy matematycy tak wymyślili, że to struktura fraktalna, czyli każde ogniwo działa jakby samoistnie i dlatego. Ale ja myślę, że warunkiem tego, żeby nie dało się zinwigilować, było to, że myśmy na ten temat nie gadali po prostu. Tajemnica. Tajemnica, niegadanie to była nasza recepta na to, żeby nie siedzieć. Tak nie siedział Szatkowski, Adam, tak nie siedziałem ja, tak nie siedziało wielu innych moich kolegów, którzy działali dużo. No i nie daliśmy się złapać. Dlaczego? Bo nie gadaliśmy, nie chwaliliśmy się, nie rozmawialiśmy przy piwie o tam, albo my coś tam. Tylko myśmy gadali wtedy o karate.
87 rok. Ty wyjeżdżasz najpierw do Niemiec, do Kanady. Dlaczego? Jak to było?
To było właśnie po tym moim ostatnim, nie chciałem powiedzieć aresztowaniu, ale to nie było aresztowanie, po tej ucieczce mojej. I no byłem wtedy mocno inwigilowany i jakoś tak stało się, że już nie wiem, czy straciłem wiarę, trudno mi teraz powiedzieć, ale jakoś siły te odeszły ode mnie i mówię, już nic tu po mnie, już skończyłem studia, zacząłem pracę i jakoś przestałem się widzieć w tym wszystkim. No i wyjechałem, tak jak mówisz, do Niemiec. Tam byłem przedstawicielem Solidarności Walczącej, byłem tam organizatorem między innymi takiej manifestacji głośnej po zamknięciu Cornella. Po zamknięciu Cornella, o jego uwolnienie, o nagłośnienie w ogóle tej sprawy, tam odczytywaliśmy petycje jakieś, no taka głośna, dużo Polaków wzięło w tym udział. Do mnie docierały wydawnictwa z Poznania, to je wysyłałem tam do paryskiej kultury, do Wolnej Europy, w różne takie miejsca ważne wtedy, żeby to w odpowiednich rozgłośniach było nagłośnione. A z powrotem, jak Maciej do mnie tam przysłał jakiś list z tym, co oni by potrzebowali, no to starałem się, żeby to im zapewnić.
Okrągły stół przeżyłeś, będąc za granicą, w Kanadzie już. Jak z tej perspektywy na to patrzyłeś?
To w naszym programie, teraz 83 chyba rok, było napisane, że komunizm upadnie, że Rosja, Związek Radziecki się rozpadnie i że Niemcy będą zjednoczone. To Kornel Morawiecki w 1983 roku pisał i to jest napisane. Także nie był żadnym wieszczem, wróżbitą, tylko politykiem. I on to pisał i myśmy w to wierzyli. Okrągły stół był, no według nas wtedy był przedwczesny. Był przedwczesny. Uważaliśmy, że
komuna słabła, tak?
Że komuna słabła, że jest coraz słabsza, że za chwilę dostaniemy wszystko. Ja myślę, że to, co jest teraz, co było 10 lat temu, 15, to jest dowodem na to, że trzeba było jeszcze chwilę poczekać, żeby tą komunę zmieść, a ona ciągle jeszcze gdzieś tam się tli. I czy w tych sądach, czy na uniwersytetach, tam gdzie jest najmocniej osadzona i najtrudniej ją wyplenić, tam ona jest. A to było możliwe na fali tej rewolucji lat, przełomu lat 80. i 90. To się niestety nie stało, no i teraz płacimy cenę za to.
Można powiedzieć, że Kornel Morawiecki miał rację, kiedy mówił, że trzeba szybko, bo kiedy patrzymy dzisiaj na Putina, tak, bo między 89 a gdzieś 99 rokiem było te 10 lat, kiedy takiego Putina nie było, kiedy Rosja była w fazie jakiejś smuty, oczywiście kontrolując różne obszary życia w Polsce. Smoleńsk nam pokazał, że całkiem duże. Natomiast Tam był czas, który można było pewnie inaczej zagospodarować.
No pewnie można było, tylko że ja ci powiem tak. Jak myśmy zaczynali nasze działania, to był rok 83. I Solidarność Walcząca wtedy przedstawiła program niepodległościowy. Mówiła, że my już nie chcemy rozmawiać z komunistami, my chcemy ich obalić. My to nazywaliśmy z imienia i nazwiska, że tak powiem. To jest naszym celem, my się tak nazywamy. I to bardzo wielu ludzi, którzy mieli takie poglądy jak my, ale się bali tego. To nie było tak, że wszyscy nas na rękach nosili i my wam pomożemy, chodźcie tu fajnie, jesteście fajni, działamy razem. Nie, myśmy dostawali zwroty naszych pism. Bali się, bo to za to kula w łeb się należy. Tak było wtedy, w 83 roku. Przecież było hasło socjalizm, tak, wypaczenia nie. To nie było znikąd. Takie było myślenie wtedy. I dopiero całe 10 lat pracy, uświadamiania doprowadziło do tego, co się stało.
Szymon Jabłoński był dzisiaj moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Ała, uścisk w dłoni ci pozostał.
Jedyny.
Karateki. Dziś mamy Wojska Obrony Terytorialnej, mamy młodych ludzi, którzy także ćwiczą, żeby bronić Polski. Ważne, żeby także oni poznali tą historię klubu Fenix, historię karateków i historię tych, którzy angażowali się w walkę o wolność, o niepodległość, o tą prawdziwą wolność w Solidarności Walczącej. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.
Wywiad z chuliganem.